Drodzy braterstwo, zechcę dzisiaj się podzielić wykładem z braterstwem, którego, no jak ci, którzy pamiętają być może moje przeszłe wykłady, a wiem, że przynajmniej niektórzy pamiętają, dobrze to uznają, że to wykład nietypowy, bo tego typu wykładu nigdy w zborze braterstwa nie mówiłem, ale ponieważ jestem już regularnie u braterstwa od 8 lat w zborze, a w tym roku to nawet jak wczoraj wieczorem rozmawialiśmy, to wychodzi, że dzisiejszy wykład jest już moim 5. wykładem w waszym zborze, a jeden brat mi mówił, że średnio na starszego zborowego wypada 4 wykłady rocznie, więc przekraczam liczbę wykładów, jaką starszy miejscowy w tym zborze wypowiada, więc czas nadszedł na to, sądzę, że by opowiedzieć braterstwu o czymś innym. Wszystkie wykłady, jakie do tej pory wygłosiłem, były wykładami etycznymi, bo najczęściej takie wykłady mówię, a teraz zechcę podzielić się z braterstwem wykładem typicznym. Rozważymy sobie typ i antytyp zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w 18 i 19 rozdziale. Braterstwo mogą sobie zerknąć w tej chwili do 18 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Nie będziemy odczytywali tych całych dwóch rozdziałów. Ja w skrócie opowiem o głównych wydarzeniach tych dwóch rozdziałów, bo to jest dla nas najistotniejsze. Poza tym braterstwo znają te rzeczy, które są tam opisane. Rozdział 18 opisuje wizytę Pana. Tak jest tutaj jak nazywane, że Pan jeszcze dwóch mężów u Abrahama. Że Abraham ujrzał trzech mężów, którzy przyszli do tego miejsca, w którym mieszkał i ogłosili mu, że narodzi mu się potomek. Później, gdy już to ogłosili, to jest wersety od 1 do 15 to zawierają. Później, począwszy od wersetu 16, gdy oni już odchodzili, a Abraham ich odprowadzał drogą, to wtedy Pan, ten jeden z trzech mężów, główny mówca, no, Logos tutaj, tak, który główny mówca Boży, który wypowiadał słowa przez Boga, oznajmia Abrahamowi, że do niebios jak gdyby dotarł ten krzyk niesprawiedliwości i zepsucia, jaki dzieje się w Sodomie. I w związku z tym on zamierza się tam udać, zbadać tą sytuację, czy rzeczywiście tak rzeczy się aż źle mają. No i jeżeli mają się tak źle, to Sodoma zostanie zniszczona. I później mamy to słynne wstawianie się Abrahama, że Abraham wstawia się za Sodomą i prosi Pana, czy jeżeli znajdzie się tam 50 sprawiedliwych, to zniszczysz Sodomę. No, Pan odpowiada, że jeżeli znajdzie się 50 tych sprawiedliwych, to nie zniszczy Sodomy. No, ale Abraham wie, zdaje sobie sprawę, że stan Sodomy jest fatalny i może być problem ze znalezieniem 50 sprawiedliwych w tej miejscowości. W związku z tym tutaj tak wielokrotnie zwraca się do Pana takimi słowami: oto ośmielam się mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem, że może zabraknie 5 do tych 50. To czy wtedy zniszczy? Czy Pan mu mówi, że nie zniszczy? I ta prośba, to się tak powtarza 5 razy. Abraham aż ponawia tą prośbę. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu targuje się tutaj z Panem, aż w końcu dochodzi do 10. I uzyskuje od Pana zapewnienie, że jeżeli znajdzie się 10 sprawiedliwych, to nie ze względu na tych 10 sprawiedliwych, by nie zniszczyć sprawiedliwego razem z bezbożnym, bo to byłoby naruszenie sprawiedliwości, Pan takiej rzeczy nie uczyni, więc mówi, że podaruje wszystkim tym ludziom będącym w Sodomie, jeżeli znajdzie się tam 10 sprawiedliwych, no i Abraham w przekonaniu swoim odchodzi, zostawia tę sprawę w taki sposób, bowiem jest pewien, jest przekonany, no, że 50 to pewnie by się nie znalazło, ale 10 to na pewno się znajdzie w tej Sodomie. No niestety Abraham był zbyt dużym optymistą tutaj w tym przypadku, bo nie znalazło się tam 10 sprawiedliwych, bo sprawiedliwy był Lot, jego żona i 2 córki. 4 sprawiedliwych, więc sporo jeszcze do 10 brakuje, nawet połowy nie wykonał tego planu. Nie wykonali sprawiedliwi tego planu, który Abraham dla nich przewidział. Więc później 19 rozdział mówi o zniszczeniu Sodomy i Gomory, o ucieczce Lota z jego rodziną z Sodomy i Gomory, o tym, że znany też bardzo epizod, żona Lota się odwraca podczas tej ucieczki i zamienia się w ten słup soli, po czym, że Lot ma się udawać na górę, ale nie udaje mu się tam dotrzeć. Mówi, że chciałby się schronić w miasteczku Soar, że ono jest małe, ale może się tam schronić i tam zamieszkuje. Dopiero po pewnym czasie opuszcza to miasteczko Soar i zamieszkuje na górę. Na górze, tak jak Bóg na początku mu mówił. Taka jest treść tych wersetów. Zastanowimy się nad znaczeniem tych wersetów. Co one w antytypie znaczą i czym jest Sodoma. Tutaj jedną jeszcze rzecz chciałbym podkreślić. Ci z braterstwa, którzy korzystają z Biblii Warszawskiej, tak jak ja, to w swoich Bibliach mają, że Lot miał uchodzić w góry. I że też, czy też Lot mieszkał w górach w innym miejscu, to tłumaczenie wymaga korekty. Tu według moich notatek, jakie mam, to stary przekład jest tutaj poprawny, ta Biblia Gdańska, że nie w góry, tylko na górę. To jest dość istotne, bo wiemy wszyscy, czym jest symbol, czego symbolem jest góra w Biblii. Góra jest symbolem Królestwa Bożego. Z tym więc jak Abraham, jak Lot uzyskał polecenie, by uchodzić w górę, to żeby uchodzić do Królestwa Bożego w znaczeniu położenia nadziei swoich w Królestwie Bożym. Zamieszkaj na górze, czyli żyj rzeczami Królestwa Bożego, a nie tym, co jest w Sodomie. Więc to jest treść. Teraz przystąpmy do analizy tych wersetów. Abraham, tak tutaj się pojawia nam na początek w 18 rozdziale, Abraham i jego żony są postaciami typicznymi. To jest bardzo łatwo udowodnić nawet dla zwykłych chrześcijan, dla których hasło typ nic nie mówi, bo apostoł Paweł w liście do Galatów w 4 rozdziale wprost to stwierdza, że są to obrazy pewne żony Abrahama, że obrazowo przedstawiają to czy tamto. Tak więc to takiemu chrześcijaninowi nie posiadającemu głębszego zrozumienia prawdy można łatwo to wykazać, że te żony Abrahama są typiczne i że sam Abraham też jest postacią coś większą niż tylko człowiekiem, który żył kiedyś tam w sobie, bo jest mówione, że jeżeli macie wiarę, to jesteście dziećmi Abrahama. Tylko oczywiście nie jesteście literalnymi dziećmi Abrahama, tylko apostoł Paweł do nikogo nie mógł się zwrócić, zwłaszcza z pogan, bo jeszcze w Izraelu to może tak, jako potomkowie Abrahama, to oni się uważali za dzieci Abrahama, ale apostoł Paweł mówi, że ci, którzy posiadają wiarę Abrahama, ci są dziećmi Abrahama, czyli Abraham staje się symbolem wierzących, że on jest ojcem, pierwotypem tych, którzy posiadają wiarę, no bo właśnie z tego zasłynął Abraham, że był człowiekiem wiary, wielkim mężem wiary, któremu ta wiara, jak pisze apostoł Paweł, została poczytana ku usprawiedliwieniu, że z wiary swojej został usprawiedliwiony i Bóg nie wstydzi się, tak mówi Biblia, nazywać go swoim przyjacielem. Był wybitną jednostką tutaj Abraham i jest pewnym obrazem właśnie na tą grupę ludzi, którą przedstawia. Więc w naszej dzisiejszej analizie, w tym wykładzie, będziemy zastanawiali się nad tym typem biblijnym po to, żeby zrozumieć znaczenie typiczne tego obrazu, bo Sodoma i Gomora, tak to przykład, apostoł też pisze Jakub, czy apostoł Juda, że przykład tego wiecznego zawracenia ponoszą, też jest to pewnego rodzaju przykład z tym i coś wyobraża. No na pewno nic dobrego, bo Sodoma nie była dobrym miejscem i nic dobrego nie może wyobrażać. W tym i w naszym typie Sodoma przedstawia nominalny system żydowski z tym, który też niczym dobrym nie był i do złych owoców doprowadził tych, którzy byli w tym systemie. Nasz Pan w pewnym miejscu zarzucił wodzom tego systemu, już pomijając te różnego rodzaju bardzo negatywne określenia, jakie używał w stosunku do nich, które z nich wczoraj cytowałem, to nasz Pan jeszcze powiedział o nich, że biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, że przymierzacie ląd i ziemię, by pozyskać jednego konwertytę, czyli nowego wyznawcę, a jak już go nim uczynicie, tak zyskacie, to czynicie go synem piekła. Z tym. Czyli owoce waszej działalności są złe. Raz, że sami jesteście źli, tak? A w innym miejscu kilka wcześniej mówi, że biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, bo sami nie wchodzicie do Królestwa Bożego, no to jest wasza strata, a dodatek tym, którzy by chcieli, nie pozwalacie jeszcze, wykorzystujecie swój wpływ, jaki macie jako wodzowie narodu żydowskiego, po to, by powstrzymać innych z narodu żydowskiego, którzy są w lepszym stanie serca jak wy i mogliby wejść do Królestwa Bożego, ale skoro wy zasiedliście na stolicy Mojżeszowej, jak to mówi nasz Pan, macie wpływ na ten lud, to mu utrudniacie to wejście. W związku z tym owoce tego systemu na koniec wieku żydowskiego, bo podsumowanie przychodzi na, zawsze na koniec wieku. Tak jest dany duży okres czasu, cały wiek, był wiek żydowski, 1845 lat i na koniec przychodzi podsumowanie. Trzeba ocenić, jakie są efekty tego. Tak samo jak na koniec wieku Ewangelii przyszło podsumowanie Kościoła Ewangelicznego, tego wieku Ewangelii. Jakie było podsumowanie? Też. Tak? Też było takie samo. Został Babilon wypluty z ust Bożych. Bóg tutaj go odrzuca. Nasz Pan właśnie tak jak wtedy przyszedł w pierwszym przyjściu i zajął się oceną tego systemu, tak samo w drugim przyjściu przyszedł i zajął się oceną systemu tego systemu żydowskiego. I tak jak wtedy, bo cały czas idą te równoległości. Nasz Pan jako się pojawia jako pomazaniec książę w 29 roku naszej ery, w momencie swojego spłodzenia z ducha rozpoczyna się ta jego funkcja i trwa 3,5 roku i system zostaje skazany, dom wasz pusty zostanie, nasz Pan ogłasza wyrok na ten system. Dokładnie tak samo się dzieje 1845 lat później. Nasz Pan przychodzi 1845 lat później, czyli dodamy 29, to mamy 1874 rok, w którym przyjściu i 3,5 roku później, po jak gdyby 3,5-letnim roku badania tego systemu, jak on wygląda, to 1878 rok będziemy mieli, bo to tak wyjdzie z połówek roku, że to już będzie 78, jest odrzucenie tego systemu. Był ci Babilon kubkiem złotym w ręku Pana, ale został wyrzucony, bo zbadanie jego stanu pokazało, że tylko tyle można zrobić, że on się nie naprawiany był wiele razy, tak jak prorocy mówili, że naprawialiśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Można go tylko zniszczyć i tylko do tego się nadaje. Tak samo było w przypadku żniwa wieku żydowskiego i my się nad tym zastanowimy tutaj tym antytypem. Nie da antytyp na żniwo wieku Ewangelii, tylko antytyp na żniwo wieku żydowskiego. Więc mamy postać Abrahama, mamy także postać tutaj Pana, tak? Tutaj mamy tych aniołów, mamy żony Abrahama występujące, mamy Lota. Więc może zacznijmy od końca. Lot, znamy z typów biblijnych, jest symbolem wielkiej kompanii, bo jego postawa, jego zachowanie bardzo dobrze obrazuje zachowanie wielkiej kompanii. Jednostki w sumie prawe, w swoim sercu miłujące Pana, prawdę i sprawiedliwość, ale dające się uwikłać z powodu swoich słabości, z którymi nie toczą wystarczająco zdecydowanej walki, różnego rodzaju rzeczy tego świata, złe rzeczy, czy pojawia się pewna odrobina do nich także i do tego świata. Obrazuje ich polskie przysłowie, moglibyśmy powiedzieć Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie wiem dokładnie, co to jest ogarek, z tym to w dzisiejszych czasach rzecz już chyba nieużywana, z tym, ale...
Reszta świecy.
No właśnie, ale tak szczerze mi się wydawało, że w porównaniu do świecy to jest małego coś bardzo, więc głównie dla Pana Boga tak, przede wszystkim, ale nie w 100%, jakiś malutka coś jeszcze też i dla szatana, dla diabła, no bo dla tego świata to jest i jego zepsucia, no bo dla szatana, bo to on jest Bogiem tego świata i Lot też taki był, tak. Patrzył na korzyści ziemskie. Miłował Pana, ale patrzył także na korzyści ziemskie i tym się kierował w swoim życiu. I jak przyszło do, jeszcze wcześniej, zanim to jest 18 rozdział, rozstanie Abrahama z Lotem, pamiętamy to, bo ich trzody były zbyt wielkie, żeby dalej mogli razem mieszkać ze sobą, no to Lot popatrzył pod jakim kątem z tym. Abraham tutaj poniósł ofiarę, bo pozwolił Lotowi wybrać. Czyli wybierz to, co się bardziej podoba. Wiedział, że Lot wybierze sobie to lepsze. Ale jemu na tym szczególnie nie zależało. Jemu zależało na pokoju bardziej. I jako typ, jako obraz prawdziwych członków ludu Bożego, tych najwierniejszych, tych, którym nie można nic zarzucić, którzy są prawdziwymi dziećmi Bożymi, a nie takimi problematycznymi dziećmi Bożymi, jak wielka kompania, był w stanie na rzecz pokoju, był w stanie ponieść ofiary. I nie na to patrzył, tylko żeby między nami był pokój, bo przecież jesteśmy braćmi, tak? Mówi do Lota. Z tym, więc ja ci ustąpię. Taką, to przypomina się to z wczorajszego wykładu, że mądrość, która jest z góry, jest czysta, a następnie miłująca pokój. Taką mądrość okazywał Abraham. Natomiast Lot, jak miał wybierać, to popatrzył, gdzie są żyzniejsze tereny, gdzie jego trzody będą mogły się lepiej żywić, przez to będą tak, te cielęta, czy te owce tłustsze, lepiej dokarmione i bardziej się wzbogacił po prostu, więc zamieszkał na tych równinach, tam gdzie Sodoma i Gomora, a nawet później się okazuje, że zamieszkał w samej Sodomie z tym i chociaż Biblia mówi o nim, że jego prawa dusza trapiła się tym wszystkim, co się tam działo, to mimo wszystko się nie wyprowadzał stamtąd. Chociaż się trapił, że źle robił, nie czynił tak źle jak oni i wcale mu się nie podobało to, co oni czynią i to go trapiło, ale mimo wszystko nadal tam mieszkał, bo z punktu widzenia cielesnego było tak lepiej. Wygodniej mieszkać w mieście, no tam na pewno mieszkał w jakimś domu w tym mieście, niż tak jak jego wuj a tutaj Abraham zamieszkać pod namiotem na wzgórzach w dzikim terenie. No więc patrzył na takie korzyści i dlatego jest dobrym obrazem członków wielkiej kompanii, którzy właśnie w taki sposób postępowali, którzy miłując Pana poświęcili mu się i w poświęceniu powiedzieli tak, Panie, ofiaruję Ci wszystko i poniosę wszelkie ofiary, jakie się wiążą z wiernością Tobie, ale później okazało się, że w swojej deklaracji złożyli zapewnienie większej ofiary, niż później byli w stanie skłonni ponieść. Później już nie chcieli aż tak zupełnie, chociaż chcieli dobrze i chcieli, żeby w większości wykonać to, co zaofiarowali, ale ten ogarek, żeby jeszcze został dla nich samych, dla przeciwnika, czyli żeby sobie tutaj w życiu ułożyć jak najlepiej. Dlatego Lot jest bardzo dobrym obrazem na członków wielkiej kompanii. Możemy wspomnieć o żonach Abrahama, chociaż one bezpośrednio nie występują w naszej dzisiejszej lekcji, to, że Ketura nowe przymierze, tak, symbolizuje Hagar, przymierze zakonu, o tym wprost apostoł Paweł mówił dziś do Galatów i że Sara przymierze, po którym rozwijał się Kościół, to też wprost apostoł Paweł dziś do Galatów o tym mówił, że my jesteśmy dziećmi wolnej, czy jesteśmy dziećmi Sary. Ona jest tym, który nas karmi, czy przymierze, bo przymierze nas karmi to i rozwija, które zawarliśmy z Bogiem. No jest Abraham. Abraham, są takie obrazy biblijne, że Abraham występuje w nich i występuje także Bóg. Chociażby kilka rozdziałów dalej jest słynny 22 rozdział pierwszej Mojżeszowej, przedstawiający ofiarowanie Izaaka i tam mamy Bóg, występuje i Abraham. I pojawia się taki problem, znaczy nie problem, ale może coś, co na pozór może wyglądać jak problem, bo Abraham reprezentuje Boga, no i Bóg też nigdy nie reprezentuje nikogo siebie, jak występuje, tylko samego siebie. Jeżeli jest tam Bóg, no to jest Bóg. Z tym więc trzeba rozbić przymioty boskiego charakteru. Jeżeli w jednym obrazie występuje Abraham i Bóg, to Bóg przedstawia samego siebie w swojej sprawiedliwości, mocy i mądrości, a Abraham przedstawia Boga w jego miłości, tak jak ona jest ukazywana przez prawdziwy, wierny lud Boży będący na ziemi. Bo miłość jest głównym przymiotem boskiego charakteru i właśnie posiadanie tej miłości czyni kogoś członkiem prawdziwego ludu Bożego, dlatego też ten przymiot może być pokazany w prawdziwym ludzie Bożym, bo on go posiada i przez to pięknie okazuje Boga, charakter Boga, jakim jest Bóg, ten najpiękniejszy przymiot. Trudno wymagać od upadłego człowieka, a powiedzmy inaczej, trudno wymagać w ogóle od człowieka, żeby reprezentował Boga w jego mądrości, która przez człowieka nigdy nie może być zrozumiana i pojęta. Drogi moje są wyższe niż wasze, mówi Bóg. Tak samo w mocy, to też moc człowieka jest niewielka w porównaniu z mocą Boga. I sprawiedliwość człowieka też nie jest taka jak sprawiedliwość Boga. Więc co najbardziej możemy przedstawiać, to miłość. To jest najbardziej z tych boskich przymiotów charakteru. Tego lud Boży może tutaj wyobrażać. I tak jak nasz Pan powiedział o sobie, że kto widział mnie, kto znał mnie, to widział Boga, to jeżeli by wziąć takiego członka ludu Bożego, bardzo rozwiniętego, posiadającego ten przymiot miłości w bardzo dużym stopniu, opanowany, rozwinięty, to kto widzi jego i jego działanie, to jak gdyby widział Boga w działaniu, bo Bóg osobiście działałby w taki sam sposób z tym. Dlatego też Abraham może reprezentować lud Boży w tym właśnie przymiocie miłości, a ci, którzy przejawiają ten przymiot miłości, to są prawdziwym ludem Bożym. W związku z tym można w skrócie powiedzieć, że Abraham w naszym obrazie przedstawia prawdziwy lud Boży, bo oni tą cechę przejawiali. Więc rozdział 18 od początku, gdy jest ta wizyta trzech mężów u Abrahama, Pan i jeszcze dwóch jego towarzyszy przychodzą do Abrahama, no i zapowiadają mu narodzenie się potomka, to nam przedstawia to, że jak właśnie są to słudzy używani przez Boga w wieku żydowskim, a zwłaszcza tutaj pod koniec wieku żydowskiego, bo ten potomek Abrahama, Izaak, wiemy, kto jest, ale to jest innych typów biblijnych, obrazów biblijnych, kim jest Izaak i kogo wyobraża, że przedstawia Chrystusa, głowę i ciało, to jest właśnie Izaak. Więc tym potomkiem Abrahama był Izaak. I kiedy się pojawił? No, pojawił się ten dziedzic obietnic złożonych Abrahamowi, pojawia się na koniec wieku żydowskiego. Tak? Żniwo wieku żydowskiego pojawia się w 29 roku. Nasz Pan Logos tutaj przychodzi na ziemię i poprzez swoje poświęcenie staje się księciem Mesjaszem z tym w 29 roku i jest tym właśnie obiecanym nasieniem. Więc ci trzej mężowie, którzy przyszli do Abrahama, wyobrażają tych sług Bożych, którzy prawdziwemu ludowi Bożemu ogłaszali, że niebawem, tuż, tuż nadejdzie na obiecane nasienie dziedzic, że nadejdzie Mesjasz. Kto to robił z tym? To możemy sami jak gdyby ustalić, dojść do tego, kto jest właśnie antytypem ich. Kto? Jest to zapisane w Biblii. Kto zapowiada przyjście Mesjasza, zanim jeszcze Mesjasz się pojawi w Biblii? Robi to Jan Chrzciciel. I ci, którzy razem z nim współpracowali. Więc antytypem, moglibyśmy powiedzieć, używając tego, tej naszej terminologii, antytypem Pana, tego Pana, o którym mówi że 18 rozdział pierwszej Mojżeszowej, jest Jan Chrzciciel. A ci dwa jego towarzysze to wyobrażają jego uczniów, którzy razem z nimi działali i w mniejszym stopniu także tą naukę przekazywali, którą on przekazał. On był głównym mówcą i tak jak tutaj mamy, to on rozmawia z Abrahamem, a ci towarzysze stoją tylko przy nim i są razem z nim, tak jak przy Janie Chrzcicielu skupiali się jego uczniowie. Wiemy, że Jan Chrzciciel miał swoich uczniów, bo jest o tym Biblii powiedziane. Nawet niektórzy z apostołów na początku byli, zanim się nasz Pana zaczął działać, najpierw byli uczniami naszego, byli uczniami Jana Chrzciciela i później przeszli do Jezusa i stali się jego uczniami. Tak, Jan tutaj na przykład był takim uczniem Jana Chrzciciela, który stał się apostołem naszego Pana. Z tym. Więc to jest pierwsza część 18 rozdziału, gdybyście tak w skrócie, od pierwszego wersetu do 15 wersetu, gdzie jest właśnie zapowiedź narodzenia Izajaka, od tych mężów, to jest to, że Jan Chrzciciel ogłasza, informuje prawdziwy lud Boży, że będzie pojawił się ten potomek, dziedzic tych obietnic, ten dawno wam obiecany, że będziecie go mieli, tak jak Abrahamowi dużo wcześniej został obiecany ten potomek. Abraham wiele lat czekał na narodzenie się tego potomka. Była to wielka próba dla niego, bo mijały długie lata, naprawdę długie lata. On się starzał, jego żona też się starzała i tak z ludzkiego punktu widzenia z każdym rokiem prawdopodobieństwo, że oni będą mieli dziecko, było coraz mniejsze z powodów praw natury, które działają w życiu ludzkim i staruszkowie nie mają dzieci, a oni właśnie do takiego wieku dochodzili tutaj w tym. I tak samo przez cały wiek Ewangelii, ten przez cały wiek żydowski, prawdziwy lud Boży, ci, którzy byli prawdziwie jego, czekali na tego właśnie dziedzica obietnic abrahamowych i on wciąż się nie pojawiał. Pojawia się dopiero na sam koniec wieku wieku żydowskiego. Więc wypełnienie się antytypów, o których mówi 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, przypada na okres publicznej służby Jana Chrzciciela. Czyli gdzieś, która zaczyna się w 29 roku, no i kończy się wraz z momentem aresztowania i uwięzienia Jana Chrzciciela jakiś czas potem, czy to będzie 31 czy 32 rok, to nie wiem dokładnie w którym roku to Jan Chrzciciel został aresztowany, ale wiemy, że stało się to zanim nasz Pan zakończył swoją misję, bo jest to zapisane w Ewangeliach, że przyszli do niego naszego Pana z informacją o tym, że Herod osadził ich w więzieniu, a potem, że i zgładził Jana Chrzciciela i naszemu Panu zostało to powiedziane. Więc to jest 18 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Omówiłem już tak, jak jest treść wersetów od 1 do 15, a od 16 wersetu do końca rozdziału 18 mamy to wstawianie się Abrahama za Sodomą. To nad tym możemy się zastanowić w tej chwili, bo Pan i dwa jego towarzysze najpierw zapowiedzieli Abrahamowi, że narodzi się potomek, a później, gdy Abraham ich odprowadzał, to Pan mu jeszcze powiedział, że zamierza właśnie poddać tą Sodomę próbie, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest taka zła, jak wieść o niej głosi. I to także tutaj jest Pan, to jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel głosił nadejście Mesjasza, bo przecież słowa jego tutaj mam wypisane. Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Tak? To jest o Janie Chrzcicielu, że on jest tym aniołem, który ma przygotować drogę dla Jezusa. I później on nawet sam woła, że gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, czy też, że idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Głosił Jan Chrzciciel nadejście Mesjasza, że idzie za mną mocniejszy niż ja. A w innym miejscu, teraz mi się przypomina, w Ewangelii chyba Jana to jest, albo w innej Ewangelii, nie zapisałem sobie tego, powiedział do Żydów, że oto wśród was jest już ten, już jest, to jeszcze go nie znacie, bo jeszcze się nie objawił, który jest właśnie taki mocniejszy ode mnie i że on was, że ja chrzczę was wodą, a on będzie was chrzcił tak, ogniem i Duchem Świętym, że już jest, ogłaszał Mesjasza i to bardzo, bardzo rychłe nadejście. Tak samo jak Pan odpowiedział Abrahamowi, że i Sarze, że w przeciągu roku narodzi im się dziecko, tak, że jak przyjdę za rok, to już będziecie mieli dziecko, no już będzie narodzone, więc rychłe nadejście. Tak samo Jan Chrzciciel zapowiadał, że rychle, że tak właściwie to już jest wśród was, już jest na ziemi, ale wy jeszcze nie wiecie, bo jeszcze nie rozpoczął swojej misji, więc nie go jeszcze nie znacie. To jest jedna część poselstwa Jana Chrzciciela, ale była też druga. Ta właśnie, o której wspomina druga część 18 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Że tak jak w tej części, drugiej części 18 rozdziału pierwszej Mojżeszowej Pan mówi Abrahamowi, że zbada stan Sodomy, jaki jest, i jeżeli jest taki zły, jak wieść głosi, to ją zniszczy. Tak samo Jan Chrzciciel ogłasza nie tylko nadejście Mesjasza, ale ogłasza także moment wielkiej próby dla całego narodu żydowskiego, którego jeżeli nie zda, to zostanie zniszczony. Słowa Jana Chrzciciela zapisane w Ewangeliach, na przykład Łukasza, gdybyśmy zobaczyli Ewangelię Łukasza, trzeci rozdział, werset od 7 do 9, tak możemy dokładnie odczytać cały ten kontekst. Łukasza, trzeci rozdział, wersety od 7 do 9. I Jan Chrzciciel mówi tak. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żniejowe. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Tak? Mówi już o przyszłym gniewem, że jest. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie. Ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień rzucone. Drzewa reprezentują nam narody, tak w typach Biblii, naród izraelski przez drzewo oliwne reprezentowany, że już siekiera jest przyłożona, czyli moment próby. Tak? Ten, który chce zniszczyć to drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, już czeka z siekierą. To nie jest, że to jest gdzieś daleko, nie wiadomo, tylko siekiera już jest przyłożona, on tylko jeszcze raz popatrzy na to drzewo. Są owoce, no to siekierą nie uderzy w to drzewo, ale jeżeli nie ma na nim dobrych owoców, no to ta siekiera zaraz spadnie. Zostanie wycięte i w ogień wrzucone. No, symbol zniszczenia. Przecież wrzucenie drzewa w ogień to nic innego jak zniszczenie tego drzewa, unicestwienie, tak spalenie, żeby go nie było. A w innym miejscu, w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, Jan w 12 wersecie, jak Państwo chcą sobie odszukać, to Jan wypowiada takie słowa. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czyli co zrobi Pan zapowiada, Mesjasz co zrobi, jak przyjdzie niebawem już i Jan Chrzciciel zapowiada? Pszenicę zbierze do spichlerza. Czyli on tutaj przychodzi i weźmie do siebie wszystkich tych, którzy na to zasługują. Prawdziwych Izraelitów, ale pozostałych, te plewy nominalnych cielesnych Izraelitów, którzy nie są prawdziwymi cielesnymi Izraelitami, którzy nie żyją zgodnie z zakonem i zgodnie, nie pokładają nadziei w obietnicach, jakie Bóg przez proroków podawał im, to ich spali w ogniu nieugaszonym. Zniszczy ich system, w którym oni pokładają właśnie nadzieję. Bo Sodoma to jest system żydowski i Żydzi w tym systemie pokładali wielką nadzieję. Tak się do niego przywiązali, do tego systemu, że jak przyszedł moment próby i pojawił się Mesjasz, to woleli wybrać system niż Mesjasza, bo im się system bardziej podoba, bo go stworzyli, bo to system był niby Boży, zapoczątkowany jako system Boży, bo przecież zakon dany przez Boga samego, ale oni później go sobie tak wypaczyli i zmodyfikowali, że tak naprawdę to był ich system, bo do tych, o ile dobrze pamiętam, w jednej książce kiedyś czytałem, że zakon zawierał 600 parę.
14.
No właśnie, 614 przepisów, z tym nakazów i zakazów. Oni dokładali sobie własne, tak jak to nazywali, nauka starszych, to co oni mówili. I później nauka starszych, czyli to, co sami sobie dołożyli, bo też Bóg tego bezpośrednio nie podał przez Mojżesza, bo to, co podał Bóg przez Mojżesza, to święte i słuszne, bo to od samego Boga wyszło. Natomiast ich nauki starszych, to niektóre miały pewien sens, a inne były bezsensowne, a zwłaszcza, że podważały to, co Bóg podał, i oni to bardziej kochali niż w sumie niż to, co podał Bóg. Tak? Zarzuty do Jezusa, dlaczego uczniowie twoi nie przestrzegają nauki starszych, tak? Nie myją rąk przed jedzeniem, a przecież starsi to ustalili. No nie ma nic z tym złego, żeby umyć ręce przed jedzeniem. W sumie nawet dzisiaj wiemy z punktu widzenia higienicznego, to rzecz słuszna, ale to nie jest żaden grzech, jeżeli ktoś nie umyje rąk przed jedzeniem i nie można mu tych zarzutów robić, że zgrzeszył, bo nie umył rąk przed jedzeniem. I to nie jest problem, tak jak nasz Pan tłumaczył, to co wchodzi do ust i jest przez układ pokarmowy nasz przychodzi. Problemem jest to, co wychodzi z tych ust, bo to pochodzi z serca i świadczy o stanie twojego usposobienia i charakteru. A to jest właśnie to, co się liczy. Więc nasz Pan tutaj im to zarzucał. Jak oni go się pytają, jak mówił, dlaczego nie przestrzega nauki starszych, to on im odpowiada, a dlaczego wy dla nauki starszych nie przestrzegacie nauki Bożej? Tak? Bo tutaj niektórymi naukami starszych podważacie naukę Bożą. Chociażby to, co im nasz Pan zarzucił, że Bóg powiedział, czci ojca i matkę swoją, słowa z dziesięciorga przykazań, nie wiem, centralny element zakonu, a wy przez swoją naukę podważyliście to i unieważniliście, bo mówicie, że jeżeli to, co ktoś, syn, no syn zazwyczaj, powinien mieć jako pieniądze, majątek zgromadzony, żeby na starość wesprzeć rodziców, no. Nie było emerytur w tamtych czasach, tak jak to dzisiaj mamy, że rodzice mogą się sami utrzymywać. Ci, którzy już nie mogą pracować, no biorą emerytury, no i najczęściej się sami utrzymują z tego. Ja często ktoś bywa, że ich dzieciom z tego jeszcze dokładają, pracującym z tych swoich emerytur. To taki przypadek na pewno jest znacznie częstszy niż przypadek odwrotny, że dzieci dokładają rodzicom do ich emerytur ze swoich pensji z tym, ale wtedy niczego takiego nie było, więc słuszną rzeczą i to wynikającą z przykazania Bożego czci ojca i matkę swoją było, że na starość należy się rodzicom, którzy już sami nie są w stanie pracować i nie mają dochodu w związku z tym, żeby ich dzieci utrzymywały z tym. A oni sobie Żydzi wymyślili, że taki ktoś, kto nie chce utrzymywać rodziców, to może i powiedzieć, że to, co się wam należy ode mnie jako pomoc, to jest dar na rzecz świątyni i już jest zwolniony. No bo faryzeuszom uczonym w piśmie kapłanom pasowało coś takiego, żeby te pieniądze, które powinny pójść na rodzice, to żeby poszły na rzecz świątyni. Czyli tak naprawdę na rzecz kogo? No dla nich. Oni z tego też coś mieli, bo oni tym zarządzali i z tego korzystali. I z samolubnych powodów prowadzili taką naukę, która była podważeniem piątego przykazania. To jest piąte przykazanie. Czci ojca i matkę swoją. Więc do tego byli przede wszystkim przywiązani, a nie do prawdziwych nauk Bożych. W związku z tym istnienie tego systemu było szkodliwe. Było szkodliwe, żeby on dalej istniał, więc Bóg, poddawszy go próbie, postanowił go zniszczyć. Ale wracamy do naszego, do drugiej połowy rozdziału 18, czyli wersety od 16 do 33. To są te wersety, w których Pan objawia Abrahamowi, że zamierza zniszczyć. I to jest, w jaki sposób to się stało w antytypie z tym. No, Pan to Jan Chrzciciel, mówiliśmy, że Bóg postanowił przez Jana Chrzciciela poinformować swój prawdziwy lud, bo Abraham wyobrażał swój prawdziwy lud Boży, prawdziwych Izraelitów. Właśnie, ze względu na to, tak jak tutaj werset 17 mówi, a Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To w antytypie wygląda to w ten sposób, moglibyśmy powiedzieć, że prawdziwi Izraelici wielce się rozmnożą. Naród wielki i potężny. Dlaczego się rozmnożą? Bo do prawdziwych, cielesnych Izraelitów już niebawem dołączą, za kilka lat dołączą duchowi Izraelici, którzy nie są cielesnymi Izraelitami, bo nie są cielesnymi potomkami Abrahama, ale przyjdą do kościoła i ten kościół, który przez pierwszy 3,5 roku, tak, ten ostatni okres wyłącznej łaski dla Izraela, był wybierany spośród Żydów, to od 37 roku dołącza do nich coraz większa masa prawdziwych chrześcijan z pogan wybierana. Dlatego ten Abraham, prawdziwy lud Boży, się wielce rozmnoży, bo już nie będą to ci, którzy są wierni Bogu z jednego narodu, tylko z wszelkich narodów, więc będzie ich coraz więcej. No i potomstwo Abrahama będzie mu wierne, Bóg też o tym wiedział, to prawdziwe będzie mu wierne, no inaczej nie jest potomstwem Abrahama, jeżeli nie jest mu wierne z tym. I że Kościół wybrany tutaj z ludzi będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, tak jak to zostało wcześniej obiecane Abrahamowi. Więc wziąwszy to wszystko pod uwagę, Bóg postanowił ówczesnym prawdziwym Izraelitom z narodu żydowskiego poprzez poselstwo Jana Chrzciciela, które przed chwilą cytowaliśmy, ogłosić moment próby i w przypadku niezdania testu zniszczenie dla nominalnego systemu żydowskiego, że Bóg to dokona i to ogłosił wcześniej, od 29 roku, zanim jeszcze niszczenie się zaczęło i zanim jeszcze próba się, to znaczy na samym początku próby, bo nasz Pan wydaje wyrok na nich w 33 roku, tak krótko przed końcem swojej misji na ziemi, oto dom wasz pusty zostanie. Przyszedłem, zbadałem, sprawdziłem ten stan, jaki jest wasz stan, a wy chcecie, co chcecie zrobić? Chcecie mnie zabić. Przypomina się przypowieść o dzierżawcach winnicy z Mateusza 21 rozdziału, wersety od 33 do 41, że tym, który wydzierżawił winnicę, jest Bóg, a tymi tą winnicą jest naród izraelski, ci wieśniacy, którzy ją uprawiają, to członkowie narodu żydowskiego, i Bóg oczekuje owoców od nich i wysyła swoich sług przez cały wiek żydowski, proroków różnego rodzaju do nich wysyłał, a nie przynosiło to skutku. Wielu z nich, tak jak tutaj mamy, że pobili, uśmiercili, a że aż na koniec ten gospodarz, czyli Bóg, mówi, wyśle swojego syna. Mojego syna to uszanują. No, zabili tego syna, dokładnie tak jak zrobili z Jezusem. Więc koniecznym jest zupełne zniszczenie tego systemu. A co robią prawdziwi Izraelici wtedy, gdy się o tym dowiadują? Abraham w typie mamy podane, że zwraca się właśnie pięciokrotnie do Boga z tą prośbą, prosząc o ocalenie tego systemu, o niezniszczenie tego systemu ze względu na coraz to mniejszą liczbę sprawiedliwych w nim się znajdującą. Czyli pytania, jakie wtedy chodziły po głowie prawdziwym Izraelitom, gdy się dowiedzieli z poselstwa Jana, że Bóg zamierza zniszczyć ten nominalny system, były, to czy Bóg, niszcząc ten zepsuty system, planuje zgładzić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi i czy jeśli znajdzie się w nim pewna liczba sprawiedliwych, to Bóg nie przebaczy żydowskiemu systemowi ze względu właśnie na onych sprawiedliwych. Mijał czas tej próby od 29 roku i rzeczywistość pokazywała, że tych sprawiedliwych jest naprawdę mało, mniej niż prawdziwe dzieci Boże nam będące się spodziewały. To są te właśnie kolejne prośby Abrahama o wybaczenie ze względu na coraz mniejszą liczbę, bo Abraham sobie to uświadamiał w miarę prawdziwy lud Boży, sobie to uświadamiał, że tych sprawiedliwych jest coraz mniej. Coraz mniej tych sprawiedliwych jest, więc doszedł aż do 10. Wydawało mu się, że że tyle przynajmniej się na pewno znajdzie w tym systemie. No i kończy się 18 rozdział. Przechodzimy do rozdziału 19. W rozdziale 19 to posuwamy się już troszeczkę dalej w rozwoju tych wydarzeń. Jesteśmy w okresie czasu, kiedy Jan Chrzciciel już jest uwięziony, w związku z tym jego misja się skończyła. W 19 rozdziale nie ma już Pana. Co? Bo w 18 rozdziale mamy, że Pan przyszedł z dwoma innymi. A w 19 jest, że tylko ci dwaj aniołowie przyszli do Sodomy. Nie ma już Pana, który do tej pory był mówcą, który mówił, a tamci aniołowie byli tylko towarzyszami jego, bo misja Jana Chrzciciela się zakończyła. I też ze względu na to, że jak zakończyła się misja Jana Chrzciciela, to jego uczniowie sami sobie nie potrafili działać za bardzo. Ich misja też, nasz Pan poprzez swoją misję i poprzez swoją działalność zepchnął ich na tor dalszy. Oni wciąż gdzieś tam byli, ale stracili swoją pozycję. Tak jak to zresztą zanim jeszcze Jan Chrzciciel został uratowany, aresztowany i wtrącony do więzienia, to jego uczniowie się tym martwili. Tak? Przyszli do niego, że Panie, oto ten człowiek, który był z Tobą razem po drugiej stronie Jordanu, tak? Naucza, głosi, chrzci i wszyscy idą do niego. Tak, a od nas odchodzą, my tracimy na znaczeniu, bo wszyscy idą do Jezusa. No jak się wiemy, że on mi odpowiedział, że to tak być musi. Że on jest tym oblubieńcem, ten, który ma oblubienicę, jest oblubieńcem i że jego musi przybywać, a mnie musi ubywać. Także w końcu zostałem ja wtrącony do więzienia, a moi uczniowie też zepchnięci na plan dalszy stracili swoją rolę, bo ich misja się zakończyła. Oni mieli ogłosić nadejście Mesjasza i moment próby dla tego narodu, który jeżeli nie zostanie pomyślnie przez nich zdany, to zostaną zniszczeni. I to zrobili. Dalej na scenie pojawia się nasz Pan ze swoją misją i to On tutaj jest pokazany w tych dwóch posłańcach. On, Jego apostołowie tutaj są także pokazani i pozostali Jego uczniowie. Jakbyśmy chcieli tak rozbijać tych dwóch na poszczególne elementy, to byłoby, że jeden z nich to są ci najwierniejsi, czyli Jezus i apostołowie, a później ten drugi anioł, który udał się do Sodomy, to ci kapkę, może powiedzieć, mniej wierni, mniej zaangażowani, czy pozostali uczniowie naszego Pana, którzy nie byli tak mocno zaangażowani w tę działalność, jak nasz Pan i jego 12 apostołów. I oni udają się do Sodomy w 19 rozdziale. Przyszli do Sodomy i jest powiedziane, że pod wieczór przyszli do Sodomy, a pod wieczór, wieczór to jest na koniec dnia, pod koniec wieku żydowskiego. Przychodzą do Sodomy, czyli do nominalnego systemu żydowskiego. I tutaj spotyka ich Lot, tak? Bo wychodzi, żeby ich powitać, tam 19 rozdział się rozpoczyna. Mówiliśmy, że Lot jest typem wielkiej kompanii, ale w tej chwili, w której jesteśmy, nie ma jeszcze wielkiej kompanii, nie ma jeszcze członków kościoła w ogóle, bo nasz Pan jeszcze nie zakończył swojej misji na początku 19 rozdziału. Jesteśmy w tym okresie czasu, więc Lot reprezentuje zawsze pewną kategorię ludzi, która cechuje się pewnym zachowaniem, czy spłodzony z ducha, czy nie. Tutaj kogo on symbolizuje w tym momencie? W tym momencie symbolizuje przestania pewnych wodzów systemu żydowskiego, w sumie tych najlepszych z tych wodzów systemu żydowskiego, którzy byli na tyle prawi, że dostrzegali w naszym Panu, że coś w tym jest, że to nie jest zwykły człowiek i on nawet jeżeli mieli wątpliwości, czy jest Mesjaszem, to na pewno jest kimś zesłanym przez Boga, jest prorokiem Bożym i potajemnie sprzyjali Jezusowi. To są właśnie ci, którzy potajemnie sprzyjają Jezusowi, ale ze strachu przed żydostwem i poprzez całą i przed pozostałymi swoimi towarzyszami z hierarchii żydowskiej kryją się z tym. No przychodzą nam tutaj imiona takich takich właśnie wodzów narodu żydowskiego: Nikodem, Gamaliel, Szymon Farazeusz, który się zaprasza naszego Pana i apostołów do siebie na obiad, co też wskazuje na to, że sympatyzuje z Jezusem przynajmniej trochę i chciałby się coś więcej dowiedzieć o Jego naukach, więc nawet no dość odważnie, bo się zachowuje, bo Nikodem to przychodzi w nocy, żeby nikt się nie dowiedział. A on zaprasza naszego Pana na ucztę i nawet są tam jeszcze inni faryzeusze, więc wszyscy widzą, że on zaprosił, się dowiedzą, że on zaprosił Pana, więc jest to, no trzeba go pochwalić za odwagę, którą tutaj wykazał w tym. I to są właśnie takie jednostki, które są w Locie. Mają tą cechę Lota, czyli miłują prawdę i sprawiedliwość, w związku z tym widzą coś w naszym Panu, ale ze strachu przed tym światem, żeby ich nie odrzucił i przede wszystkim nie zabrał ich tych cennych stanowisk, które ciężką pracą w swoim życiu, tej pozycji społecznej, której się wysokiej, której się dorobili poprzez swoje studiowanie, pracowitość, studiowanie zakonu i tych wszystkich ksiąg, proroków. Oni wiele lat życia poświęcili, żeby być tymi uczonymi z tym, no i teraz to wszystko stracić, to no nie bardzo. Nie ma w nich na tyle miłości do Boga, żeby poświęcili wszystko dla Boga. Nie liczyli, poszli za Panem, nie licząc się z kosztami, jakie się z tym wiążą. Ten zbyt wysoki koszt jest, ich powstrzymuje od tego, więc oni tutaj są pokazani w Locie. Trzeba powiedzieć, że w późniejszym okresie, gdy nasz Pan już zakończył swoją misję i umarł na krzyżu, powstał, w niebo wstąpił, i gdy przyszedł dzień pięćdziesiątnicy i pojawia się Kościół, bo pierwsze jednostki z ludzi, spłodzone z ducha, to wkrótce potem, nie wiem jak wkrótce potem, pojawiają się pierwsi członkowie wielkiej kompanii. Jakiś czas potem to ci, którzy odpadli. I to właśnie wśród nich są ci uczeni, faryzeusze i kapłani, którzy przyszli do kościoła, bo mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział, a 7 werset tam o tym mówi, że w początkowym etapie działalności apostołów w Jerozolimie, gdy oni po dniu Pięćdziesiątnicy głosili, jest podane, że sporo ludzi, tam nawet tysiące ludzi wtedy przychodziło do prawdy Bożej i poznawało Chrystusa, to jest też taka anotacja, że i sporo kapłanów, spora liczba kapłanów przyjmowała wiarę wtedy. To byli ci, którzy wcześniej sprzyjali już Jezusowi, którzy znali Jego nauki, przynajmniej częściowo z tych czasów, kiedy nasz Pan był na ziemi, osobiście głosił, tylko wtedy nie zdecydowali się na pójście za naszym Panem ze strachu przed hierarchią żydowską. To tutaj mamy, że w tym momencie zaczęli przyjmować wiarę, w związku z tym, skoro przyszli do Jezusa, by się poświęcili, zostali spłodzeni z ducha, stali się tymi, jak to mówi nasza literatura, prospektywnymi, może bardziej byśmy mogli powiedzieć, perspektywicznymi członkami maluczkiego statka, czyli takimi, którymi staną się nimi. Jeżeli wytrwają do końca, to będą mieli stałe miejsce. A ponieważ mieli tą cechę w swoich charakterach, że tak Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, to później wielu z nich w trakcie żniwa wieku żydowskiego odpadło do wielkiej kompanii. Bo to, co mieli w swoim charakterze, to przynieśli do kościoła, te cechy charakteru i później mieli problem z utrzymaniem się w kościele. Dlatego oni są tutaj pokazani przez Lota, zanim jeszcze pojawia się klasa wielkiej kompanii, bo oni raz, że wykazują całą charakterystykę wielkiej kompanii w swoim zachowaniu. Ponadto wielu z nich później staje się prawdziwą wielką kompanią w trakcie żniwa wieku żydowskiego i zaprosili ich do swojej sfery, tak jak Lot zaprasza tych dwóch posłańców do siebie, do domu. Ci posłańcy mówią, że woleliby nocować na dworze, bo stąd się lepiej obserwuje to, co w Sodomie, tak samo jak w tej typicznej Sodomie, zostają na dworze, no to widzą, co się dzieje. A jak ich Lot zaprosi do siebie, no to zamkną drzwi i już nie widzą, co jest na zewnątrz, widzą to, co jest w domu Lota. A w domu Lota wcale nie jest źle. Jest dobrze. Tak jak w domu Szymona Faryzeusza. Też wcale nie jest źle. Nasz Pan mu mówi, że niewiele miłujesz, bo niewiele ci brakuje. Ty sam reprezentujesz wysoki poziom doskonałości adamowej. To, co jeszcze zostało po Adamie, nie jesteś zdegradowaną jednostką. Z punktu widzenia ludzkości stoisz na wysokim poziomie. Dlatego też nie czujesz zbytniej potrzeby przebaczenia. W związku z tym nie miłujesz Boga ani tego, co Bóg robi, by człowiek mógł uzyskać przebaczenie, bo niewiele ci brakuje, tak? Mówi do niego Jezus. Jest to przygana, ale z innego punktu widzenia jest to też uznanie dużego elementu doskonałości, jaka w nim pozostaje. Więc u Lota w domu to no niewiele widać zła. Jakby się zatrzymać na Locie, no to w sumie nie ma co niszczyć systemu żydowskiego. Jeżeli by system żydowski prowadził do wytworzenia takich jednostek jak Szymon Faryzeusz o wysokim stopniu doskonałości i prawości, to nie należałoby go niszczyć zupełnie, bo to byłby dość spore osiągnięcie dla upadłego człowieka taki poziom utrzymać. Więc to jest poziom Lota, prawych przywódców narodu żydowskiego, którzy widzą coś w Jezusie i sami są prawego serca, nie są zdegradowani tak jak większość przywódców tego narodu, więc oni mówią, że woleliby zostać na dworze, żeby obserwować tych innych, a nie tych najbardziej prawych, tylko tych gorszych zobaczyć, jak oni się zachowują. Ale ponieważ ci nalegają, no to nasz Pan ze swoimi uczniami wchodzi w ich sferę działalności i rzeczywiście spotyka się z nimi, z tymi, rozmawia przecież z Nikodemem, chociaż Nikodem przychodzi potajemnie do niego, to nie mówi do niego, wiesz, słuchaj Nikodemie, jak chcesz do mnie porozmawiać, przyjdź do mnie w południe, w świątyni, nie wszyscy zobaczą, że ze mną rozmawiasz. Co będzie, czy jesteś, ja z tchórzem nie będę rozmawiał. Nie mówi tak Pan do niego, tylko skoro Ty chcesz w taki sposób, po ukryciu, wciągasz mnie do siebie, do swojej sfery, dobrze, ja też będę z Tobą rozmawiał, jeżeli na to nalegasz. Tak samo Szymon Faryzeusz zaprasza mnie do siebie, też pójdę do niego na ucztę i tam będę się znajdował w jego sferze. Wejdę w waszą sferę, do której mnie tutaj wciągacie z tym. Więc tak to wygląda ten początek tego rozdziału. Mamy później opisane, że po pewnym czasie mieszkańcy mieszkańcy Sodomy dowiedzieli się o tym, że są tu jacyś dwaj przybysze i te najgorsze elementy zaczęły się tam gromadzić, rządząc wydania tych dwóch towarzyszy, jak to mówi Biblia, żeby z nimi poigrać chyba. Przekład gdański przynajmniej tak tutaj mówi. to w Antytypie nam pokazuje, że wokół naszego Pana i tej misji, jaką on prowadził, zaczęli się tym interesować ci gorsi z narodu żydowskiego, czy różnego rodzaju przywódcy i ci, którzy byli pod ich wpływem, te zdegradowane jednostki, zaczęły otaczać tą sferę, w której nasz Pan ze swoimi uczniami, apostołami przebywał i gdzie znajdowali się także ci lepsi z narodu żydowskiego, przywódcy narodu żydowskiego, ci reprezentowani przez Loka, i zaczęli poprzez swoje zainteresowanie okazywać, że oni by chcieli połączyć się z naszym Panem, Jego uczniami, ale w taki sposób, nie że dopasujemy się do Pana i do Jego nauk, tylko przerobimy ich na naszą modłę. Czyli jest nasz Pan, trzeba zmodyfikować Jego nauki, żeby nabrały naszego kolorytu, czyli żeby wpiąć go w nasz system. Żeby jakoś go wpiąć w nasz system, to byłoby dobre. Z tym, bo oni widzieli, że nasz Pan jest wielką jednostką, dokonuje cudów różnego rodzaju, więc co im było im najbardziej? W końcu zdecydowali się na atak naszego Pana i zniszczenie, ale wiedzieli, to nie była ich pierwsza myśl. Najchętniej to, co im najbardziej pasowało, to wpiąć Jezusa w nasz system, w naszą działalność, czyli uczynić Go jednym z nas. Jaki to jest dla nich pożytek? Na pożytek jest taki. Brak ryzyka, bo atak na naszego Pana wiązał się z ryzykiem, że być może pospólstwo stanie po jego stronie, tak? Jak to w pewnym momencie, jak nasz Pan triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy, to któryś z faryzeuszy czy uczonych w piśmie mówi, że oto patrzcie, nic nie zyskujemy przeciwko temu człowiekowi, oto cały świat idzie za nim, więc atak frontalny może być na niego, wiąże się z ryzykiem, że możemy przegrać, więc unikamy tego ryzyka, jakbyśmy go wciągnęli do siebie i on stałby się jednym z nas. Po drugie, wtedy jego nadzwyczajne zdolności można wykorzystać do tego, żeby tym bardziej umocnić naszą pozycję i żeby tym bardziej podnieść się w oczach ludu. Bo gdyby on jako jeden z nas dokonywał tych cudów, głosił takie nauki, jak głosi, no to tym bardziej by utwierdził naszą pozycję. Więc takie były ich pragnienia samolubne, nie patrzące na to, że to, co oni robią, jest złe, niewłaściwe, chcieli jak naszego Pana wpiąć w ten system. Dlatego nasz Pan mówił, że nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. Wasz system to są stare bukłaki, a to, co ja głoszę, to jest nowe wino. Nowa nauki, wino symbolem nauk, przecież w symbolach biblijnych jest. I tak samo, że nie szyje się łapy z nowego materiału na starym materiale. Wy jesteście starym materiałem, a jest ten nowy, czy nasz Pan chciał powiedzieć. I oni to zrozumieli, oni wiele rzeczy, jak nasz Pan mówił, to było, nawet Biblia czasami odnotowują Ewangelię, że i faryzeusze zrozumieli, że o nich mówi, chociaż nie mówił o nich wprost, tylko pod różnymi przypowieściami, złe rzeczy. Oni to zrozumieli, że to o nich mówi i jak to słyszeli, to na pewno też zrozumieli, że nasz Pan chce sobie powiedzieć, że on nie połączy się z nimi i nie da się go wpiąć w istniejący system żydowski, że to, co on przynosi, to, co on głosi, to jest zupełnie coś nowego, czego w żaden sposób nie da się wpiąć na tym systemie, bo co? Rozsadzi ten stary bukład, nowe wino, nowa nauka, niosąca ze sobą nowego ducha. Z tym Lot próbował temu zapobiec, żeby nasz Pan został potraktowany z jego uczniami w taki sposób, no, sponiewierany przed nim, bo to do tego prowadziło, tego oni chcieli tutaj w sposób, no, te swoje zdegradowane skłonności chcieli praktykować na tych dwóch przybyszach w typie, no to tutaj w Antytypie to sponiewieranie nauk naszego Pana, pokalanie ich, tak żeby pasowały do pokalanych naszych nauk, naszego systemu zdegradowanego, żebyśmy się razem połączyli. Lot tutaj, ci lepsi wodzowie narodu żydowskiego próbują naszego Pana bronić, nawet Lot w typie oferował córki swoje tym, żeby chronić tych swoich gości. W Antytypie to córki to zwolennicy, że Lot proponuje, że wyda im swoich zwolenników, niech sobie wezmą, tylko żeby tych nie zostawili w spokoju i nie próbowali ich sponiewierać i pokalać ich nauk z tym. No ale i tutaj mam, jak dalej się toczy ta historia, że oni próbowali wejść do tego domu Lota, bo nie chcieli tych zwolenników, chcieli naszego Pana, bo co tam jacyś zwolennicy Lota, to dla nich nie mają wartości z tym, bo to są mniej więcej ludzie i tak znajdujący się w ich systemie, a tutaj chodzi, że nasz Pan jest kimś nowym, obcym tutaj zupełnie, więc jego trzeba przerobić na naszą modłę, dopasować do nas, żeby on nie stanowił zagrożenia, a wręcz żeby był pożytkiem dla nas. I tutaj próbują oni wyłamać te drzwi, bo oni się w typie się zamlą z gościami swoimi, zamyka się w domu i oni próbują przyłamać te drzwi, żeby się do nich dostać, no i dobrać, moglibyśmy powiedzieć, tego słowa chyba trzeba użyć tutaj w tym miejscu, no to tymi drzwiami, które im to uniemożliwiają, to jest moc Bożej prawdy i jej duch. Ci, którzy nasz Pan posiadają takiego ducha i taką prawdę, że nie udaje im się tego zanieczyścić, nie udaje im się złapać naszego Pana w pułapkę, żeby pokazać, że to jest, żeby autorytet naszego Pana spadł. Pamiętamy z Ewangelii, że wielokrotnie próbowali to zrobić. Złapać naszego Pana, żeby powiedział coś, co albo będzie niezgodne z zakonem i będzie można go o to oskarżyć, albo będzie niezgodne z prawem świeckim, tak, jak z tą monetą, co mu pokazano i z pytaniem, czy godzi się płacić podatki cesarzowi, próbowali go złapać w pułapkę, nasz Pan był w stanie obronić się przed tym wszystkim. Ale to wszystko w miarę upływu czasu pokazywało, że ten system jest zdegradowany i że wodzowie tego systemu nie są w stanie sami skorzystać z tego, z poselstwa naszego Pana i uniemożliwiają innym, więc najlepszą rzeczą w interesie wszystkich jest zniszczenie tego systemu, chociażby po to, by przerwać jego degradację, bo on jest zdegradowany i dąży ku coraz większej degradacji, więc najlepszą rzeczą będzie to przerwać. To, co cytowałem braterstwu z tym Mateusza, to jest chyba 23:15. Warto się nad tym wersetem zastanowić. Myśmy podczas naszego z naszych badań w Chełmie tygodniowych doszliśmy do pewnego ciekawej rzeczy związanej z tym wersetem. Mateusza 23:15. Werset ten brzmi tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszy niż wy sami. W którymś z artykułów, które badałem, był ten werset i zaczęliśmy się zastanawiać nad tą jego końcówką. Dlaczego dwakroć gorszymi niż wy sami? Czyli no wy jesteście źli, wiadomo, no to jest prawda. Ale dlaczego jak poznacie jakiegoś współwyznawcę i to z daleka sam, to on się przez to, że pozna ten system religijny, to staje się dwakroć gorszy niż wy sami? I analiza tekstów w oryginale greckim pokazała, że tam w ogóle w oryginale nie ma słowa gorszy. Takie słowo nie występuje. I że ten werset, tak jak nasz Pan miał go na myśli, on brzmi, że czynicie go synem piekła dwakroć, tak jak wy sami. Nie gorszym niż wy sami, tylko synem piekła dwakroć, jak wy sami. A dlaczego dwakroć? Dwakroć z dwóch punktów widzenia staje się synem piekła. Z powodu nauk fałszywych, które mu wpajacie, staje się synem piekła. I z powodu niewłaściwych praktyk, które mu też wpajacie. Wy sami jesteście synami zatracenia z dwóch powodów. Głosicie błędne nauki i wasze postępowanie jest niewłaściwe. I z tych dwóch punktów widzenia jesteście synami piekła. I czynicie go takim samym, jak i wy, bo wpajacie mu te same nauki, więc z tego punktu widzenia staje się synem piekła i nauczacie go, żeby postępował tak, jak i wy postępujecie. Więc on zaczyna tak postępować i z tego powodu też staje się synem piekła. Tak samo, jak i wy. Dwakroć synem piekła się staje. Czyli tak to wygląda. Później może jeszcze wspomnimy o tych zięciach, że córki Lota były zaręczone i miały mieć zięciów. I gdy aniołowie ci dwaj w Sodomie powiedzieli Lotowi, że trzeba opuścić to miejsce, bo Pan to zniszczy, bo próba pokazuje, że rzeczywiście zasługują tylko na zniszczenie i na zagładę z tym, no to ci zięciowie, tak, gdy Lot im o tym powiedział, to wydawało im się, że Lot żartuje. No to są zwolennicy, to są pewni sympatycy tych właśnie wodzów, tych lepszych wodzów z narodu żydowskiego, którzy chcieli połączyć się z jego zwolennikami, bo córki Lota to zwolennicy tych wodzów, a zięciowie sympatycy chcieli się połączyć, tak jak to w małżeństwie dochodzi do połączenia z tym, no ale oni wydawało im się, że to nierealne, żeby coś takiego się zdarzyło. Lot żartuje w typie został wziąłem, co, żeby, a ci tutaj, żeby system żydowski miałby zostać zniszczony, no to też niemożliwe. Z tym i dlatego też no, nie opuścili Sodomy razem z Lotem, bo Lot razem ze swoimi zwolennikami, już po śmierci naszego Pana, to właśnie wtedy, gdy głosili apostołowie Ewangelię po dniu Pięćdziesiątnicy, to Lot opuścił ci właśnie kapłani, którzy, tak jak mówi Biblia, że znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę, ich zwolennicy pokazani w tych córkach, czy też żona to także, bo tak, bo Lot reprezentuje tych wodzów, tych większych, a jego żona tych mniejszych, też danej klasy, opuścili ten system nominalny, zanim zaczęło się jego zniszczenie. Bo jego zniszczenie w antytypie, no to lata 69 do 73, z tym, kiedy armia rzymska Tytusa roznosi strzępy żydowską państwowość i tak wypełniają się słowa naszego Pana, które im powiedział, że kamień na kamieniu tutaj nie pozostanie. I to jest wtedy zniszczenie, to jak wtedy właśnie spada ten ogień z siarką i niszczą Sodomę, to są właśnie te lata i oni do tego czasu, cały antytypiczny Lot wychodzi z tego systemu, chociaż Lot i jego rodzina mają trudności w opuszczeniu Sodomy z powodu tej właśnie miary światowości i przywiązania do tego systemu. Także w typie jest pokazane, że ci aniołowie musieli ująć ich za rękę i prawie że wywlec na siłę z tego miasta. To właśnie też pokazuje problem tych, którzy głęboko siedzieli w tym systemie, byli wodzami, przywódcami tego systemu, żeby go opuścić, bo chociaż oni widzieli jego zło, chociaż widzieli, że Jezus jest Mesjaszem, nawet przyjmowali go za Mesjasza, to ciężko im było się rozstać z ich zwyczajami, nawykami, przestrzeganie sabatu, niejedzenie określonych pokarmów. To oni wszystko byli, w ten sposób w krwi mieli, bo to przecież przez wiele pokoleń ich przodkowie praktykowali, oni całe swoje życie praktykowali i to to się działo w nich do dnia dzisiejszego. Takie rzeczy mają mocno zakorzenione. Czytałem niedawno książkę o powstawaniu państwa Izrael i o tych wydarzeniach z 47 i 48 roku, jak przez kilka miesięcy Jerozolima znajdowała się w okrążeniu arabskim, bo Arabowie nie mieli wystarczająco dużo siły, żeby Jerozolimę zdobyć. Mogli tylko okrążyć i liczyli, że wezmą ją głodem, bo żywność w Jerozolimie, żywność nie powstaje, to jest miasto, a 100 tysięcy Żydów jest w okrążeniu. Jest tym, no oni muszą jeść i to spore ilości, dla 100 tysięcy ludzi potrzeba żywności. A droga, która z wybrzeża, skąd z Tel Awiwu, z Jafy, pozostali Żydzi dowodzili żywność, została odcięta w górach. Arabowie urządzali zasadzki i wszystkie konwoje niszczyli. Nie były się w stanie przebić przez to okrążenie. Z tym, tak więc Izraelici, Żydzi w Jerozolimie wtedy mieszkający, żyli na takich głodowych racjach. Zanim do tego doszło, Żydzi nie byli głupi, wiedzieli, że Arabowie to im zrobią, więc ile się dało, to nagromadzili pewne zapasy żywności i później wprowadzono racjonowanie tej żywności i w miarę okresu przedłużania się tego oblężenia, po tym jak kolejne próby przebicia się do Jerozolimy przez pozostałych, że dokończyły się klęską i strasznymi stratami wśród tych oddziałów, które próbowały się przebić, to zapasy żywności malały, te racje były coraz bardziej zmniejszane, aż w końcowym okresie ten człowiek, chyba Joseph Dow, czy coś takiego, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, się nazywał, on zarządzał tym wszystkim, to zapisał w swoim pamiętniku z wielkim żalem i goryczą, że w tej chwili to te racje, jakie wydziela swoim braciom, są niewiele wyższe od racji z Auschwitz, jakiej dostawali w obozie koncentracyjnym. No ale co on ma zrobić, jak mu się już kończy i on wie, że za 5 dni nie będzie miał nic, a nawet tego. Z tym na szczęście do tego nie doszło, bo ta sytuacja się zmieniła. W ostatniej chwili nowa droga przez góry została przez Żydów utworzona, a poza tym rozejm się parę dni później zaczął i można było tą główną drogą, którą Arabowie blokowali pod kontrolą ONZ-u, żywność można było przewozić już do Jerozolimy, więc to się skończyło. Ale mówię o tym, że gdy był taki straszny głód w tej Jerozolimie, no to moglibyśmy pomyśleli, że głodny człowiek rzuci się na każdy kawałek jedzenia, ale okazało się, że jednak nie. Że jak gdzieś tam znajdowali się jacyś jeszcze chrześcijanie, którzy tam pozostali i mieli dla swoich potrzeb hodowlę świń, to że gdzieś jakaś świnia jedna im uciekła i ganiała po ulicach tej części żydowskiej Jerozolimy i to wygłodzeni Żydzi się od razu odwracali jako od nieczystego. Nikt nawet przymierający głodem Żyd nie chciał świniny jeść i nie miał ochoty na to. No, Arabowie zrobili tak samo. To czy oni nie byli wygłodzeni, ale też się z obrzydzeniem odrzucili, bo ich zwyczaje nie są i tak odmienne. Jedni i drudzy są potomkami Abrahama i świnina, także nie cieszy. Nie wiem, czy oni mają zakaz też jedzenia, czy po prostu nie jest niepopularna. Też wcale nie chcieli. I świnia po kilku godzinach wędrowania, raz po części arabskiej, raz po części żydowskiej, wróciła do swoich prawowitych właścicieli, którzy, czyli nas, Europejczyków, którzy rozkoszują się tym rodzajem mięsa. Z tym, a tutaj Żydzi właśnie nie chcieli. Co pokazuje do dnia dzisiejszego, to przywiązanie do zwyczajów tego narodu. To, co w sumie zakon podawał, bo to słuszne przyzwyczajenie, tak rzeczywiście Bóg w zakonie im podał, żeby takiego mięsa nie jedli, tak więc za to można ich pochwalić, że są przywiązani, ale to pokazuje, jak bardzo oni są przywiązani do swoich zwyczajów i jak ciężko im z tym wszystkim jest zerwać, wyzbyć się. Kilka lat temu, będąc w Krakowie, miałem okazję udać się na ten Kazimierz, tą dzielnicę krakowską i tam w jednej z synagog, która obecnie jest muzeum, była wystawa o hasydach, to takie ugrupowanie żydowskie, tak? Hasydzi to ci Żydzi przed wojną, którzy wyglądali jak Żydzi, czyli w tych swoich szatach z brodami, bo nie hasydcy Żydzi, to ubierali się tak jak inni ludzie i w eleganckich garniturach i nie bez brud i nie można go odróżnić, czy to jak idzie ulicą, czy to Żyd, czy nie Żyd, a ci hasydzi to właśnie mieli specjalne stroje i uważali się za szczególnie świętych, za szczególnie zwracających uwagę na przestrzeganie przepisów. No to na tej wystawie były zdjęcia i opisy, przy tym jak przeczytałem, to dla mnie człowieka z zewnątrz to zakrawało na paranoję to, co oni dopuszczali. Bo to dochodziło między Żydami w XIX wieku i na początku XX wieku w Polsce mieszkającymi do bratobójczych walk, gdzie się mordowali i zabijali, bo był problem, jakim nożem trzeba zabić to zwierzę do tego uboju rytualnego, który oni mieli z powodu tego, bo Żydzi zwykli mówili, że stalowym, a tamci, że żelaznym. I o to, czy nóż ma być stalowy, czy żelazny, oni się zabijali. Takie to było dla nich znaczenia. Przecież to jest znaczenia. No, a jak mają złożyć zwierzę w ofierze, to przecież Bóg nie mówił w zakonie, jakim nożem. Trzeba zwierzę uśmiercić, no, czym się uśmierca to zwierzę, a nie czy nóż jest stalowy, czy żelazny i o to się zabijać swoich braci, bo tamten chce stalowym, a ja uważam, że żelaznym nożem ma być, to się będziemy bić i zabijać z tego powodu. No to zatrąci absurdem i paranoją z tym, no ale takie przywiązanie oni mieli do tych przepisów. Dlatego też Lot i jego rodzina mieli trudności w opuszczeniu Sodomy. Dlatego też żona Lota odwróciła się później podczas tej ucieczki z tym, czyli zaczęła z bólem patrzeć na to, że opuściliśmy, było jej strasznie szkoda, że opuściliśmy ten nominalny system żydowski, to wszystko, co w nim było. Dlatego też jako jednostka spłodzona z ducha wtedy już poniosła śmierć z tym, bo nasz Pan powiedział wprost w Ewangeliach, żaden z tych, kto przyłożył rękę do pługa, czyli wystartował, poświęcił się mi i został spłodzony z ducha, jak się ogląda, nie jest niegodzien. A jak nie jest niegodzien, to czego jest godzien? Jak był spłodzony z ducha już do natury ludzkiej, nie może powrócić z tym, bo z niej zrezygnował w poświęceniu. No zostaje mu tylko wtóra śmierć. I tak właśnie spotkała tych, którzy przyłożyli rękę do pługa, weszli na nowe pole, na które nasz Pan zapoczątkował, a później oglądali się za siebie, tak jak żona Lota, ponieśli oni śmierć jako jednostki spłodzone z ducha. I Lot tutaj prosił Pana o to, że on nie da rady uciec w górę, tylko że się schroni w tym małym miasteczku, że jest małe miasteczko Soar i on się tam schroni, jeszcze chociaż jest małe, to on tam się schroni. Z tym to pokazuje na tym, że ci właśnie członkowie Lota i zwolennicy byli tak bardzo przywiązani do sekciarstwa, no bo żydowski system był niczym innym jak wielkim, jednym strasznym sekciarstwem tutaj. To, co było reprezentowane w Sodomie, że oni nie byli w stanie położyć ufności tylko w Panu, wyłącznie w Panu, żeby na nikim innym nie polegać, na żadnym systemie, na żadnej organizacji, tylko na Panu, dlatego bali się wejść na tą górę. Tak jak im Pan mówił, że uciekajcie na górę. Czyli połóżcie wszelką swoją ufność w królestwie, w rzeczach królestwa, a oni nie damy rady do tej góry, do miasteczka. No i Bóg, widząc ich słabość, pozwala im na to, żeby się schronili w tym miasteczku. A to miasteczko to nic innego jak początkujące sekciarstwo w Kościele, już tym właśnie w Kościele Jezusowym, w Kościele Chrystusowym. To sekciarstwo, o którym pisze apostoł Paweł Apostoł Paweł, pisząc swoje listy, z których, jeżeli nie wszystkie, to większość powstała w okresie żniwa wieku żydowskiego, z tym, to właśnie pisze o tym rozwijającym się sekciarstwie, które wtedy już się wtedy pojawiło, bo to właśnie ci ludzie, oni mieli potrzebę bycia w sekcie, się lepiej czuli. Trudno im było położyć ufność w Bogu, którego nie widzą. Łatwiej było położyć ufność w jakimś nauczycielu religijnym, który im głosił Ewangelię i on ich zapoznał z Ewangelią. O, jest, jego widzę. On mówi tak, a tak, to ja położę w nim ufność, będę robił tak, jak on mówi i się czują bezpiecznie. Natomiast Bóg zwraca się do nas przez swoje słowo, ale tak bezpośrednio nie mówi. Nie można przyjść do Boga i mu powiedzieć, że Panie Boże, mam taki, a taki problem, od sytuacji, a wtedy się tak nie wyświetla się napis na ścianie żaden. W takiej sytuacji zrób to, a to. Jutro stanie o tej, a o tej, pójdź tu, a to i powiedz to, a to. Tak może powiedzieć tylko drugi człowiek, tak? Podać konkretną receptę. I niektórzy w swojej słabości i w słabości swojej wiary czegoś takiego szukają. I to już na początku było samym, na początku Kościoła Ewangelicznego. I jak popatrzymy na dzisiejszą sytuację, to nie skończyło się wcale wtedy, tylko do dzisiaj, bo to jest typowe dla upadłej ludzkiej natury. Dlatego też powstał kult obrazów w Kościele nominalnym, posągów, świętych, bo ludzie byli zbyt słabi, żeby na samym Bogu polegać. Zbyt słaba wiara, zbyt słaba duchowość. Oni potrzebowali czegoś widzialnego, na czym by się oprzeć, więc tu jest obraz, to przynajmniej będę się modlić do obrazu, czy do jakiegoś posążka. Łatwiej im przez to było, no ale to jest babokwactwo, to jest niewłaściwe. A tak samo, a opieranie się na nauczycielach religijnych jest niczym innym jak klerykalizmem i sekciarstwem. Tutaj tak to należy ocenić. I coś takiego istniało i apostoł Paweł o tym pisze, że o takim właśnie początkującym sekciarstwie w Kościele Chrystusowym już w żniwie wieku żydowskiego. 1 Koryntów, 1 rozdział, wersety od 10 do 13, gdzie apostoł Paweł potępia to. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Tak? Potępia ich to, żeby nie mówić tak, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy. Dlaczego? Bo już co się stanie, jeżeli Paweł z Apolosem będą mieli konflikt, to co wy zrobicie? No ja jestem Pawłowy, no to ja pójdę za Pawłem. A tam, co mówił wcześniej, ja jestem Apolosowy, no to ja pójdę za Apolosem. A gdzie jest Bóg? A gdzie jest Chrystus? Wy nie macie tutaj szukać ani Pawła, ani Apolosa, ani Kefasa, tylko macie szukać Chrystusa. A Chrystus nie jest rozdzielony z tym. I to nie Apollos, ani Kefas, ani Paweł został ukrzyżowany, by dostarczyć ceny okupu, tylko Chrystus. I na nim macie się oprzeć całkowicie. Ale takie początkujące sekciarstwo, opieranie się na nauczycielach bardziej niż na Bogu, bo Bóg także używa nauczycieli. Z drugiej strony jest też, pod apostoł Paweł pisze o tym, że Bóg dla zbudowania ciała Chrystusowego, Kościoła, dał po pierwsze apostołów, później tych drugorzędnych proroków, dał i nauczycieli, też wymienia z tym. Tylko ich rola jest mocno podrzędna z tym, żeby oni nie zajmowali miejsca, jakie należy się Chrystusowi. To dopiero wtedy pojawia się problem, bo nauczyciele mają swoją rolę daną przez Boga w Kościele. Jest tą rolą głoszenie nauk i zasad z tym, ale nie jest ich rolą indywidualna interpretacja tych zasad danego przypadku. Czyli jak przyjeżdża do was brat, taki na przykład jak ja, czy też lokalny was starszy do was przemawia, to przedstawia zasady prawdy wam, że tak, a tak mówi Biblia na ten temat, co jest dobre, a co jest złe, ale żaden nauczyciel nie ma prawa powiedzieć, że a teraz słuchaj ty, taki, a taki konkretny bracie, w twojej sytuacji to te zasady, które ja wygłosiłem, znaczą to, a to i ty musisz zrobić to, a to, bo jak tego nie zrobisz, to znaczy, że nie jesteś wyznawcą Chrystusa. To już jest wtedy przekroczenie uprawnień. To tak, żaden nauczyciel ustanowiony przez Boga w Kościele takich praw nie ma. Ma prawa do głoszenia zasad Słowa Bożego, a nie ma prawa do interpretowania tego Słowa w konkretnych przypadkach danych braci i mówienia im, co mają robić, bo oni mają robić zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z tym, co Bóg mówi, co jest słuszne, tak jak rozumieją wolę Pana, a nie tak jak rozumie wolę Pana nauczyciel danej społeczności, bo nikt nie może opierać się na nauczycielu, tylko na Panu z tym, bo jeżeli opiera się na nauczycielu, to jest wtedy klerykalizm, to jest taki klerykałem. Jadąc do braterstwa tutaj, to słuchałem sobie wykładu brata Roberta, jednego z ostatnich wykładów, jakie brat Robert na tej ziemi wypowiedział, krótko przed jego śmiercią. Wykład jest angielski, tylko po angielsku, bo jest wygłoszony w angielskim zborze do angielskich braci. Wykład pod tytułem Ruch, zbory i jednostka. O relacjach między tymi trzema podmiotami, moglibyśmy powiedzieć, on tam to omawia. Taki wykład troszeczkę wzruszający, bo widać, że brat Robert jest już u kresu swoich sił, z tym, że mówi bardzo cicho, bardzo słabym głosem i z niektórymi słowami ma problem, żeby je poprawnie wymówić, nawet z trudniejszymi i dłuższymi. Nie kształca mu się wymowa tych słów, bo wiesz, słabym jest człowiekiem, ale podaje piękne prawdy. I tam właśnie mówi o tym, co jest i nasz dzisiejszy temat tego także dotyka, to, że dla Kościoła Chrystusowego zawsze największym zagrożeniem było sekciarstwo i klerykalizm. I właśnie definiuje, co to jest klerykalizm, co to jest sekciarstwo. Klerykalizm to jest wtedy, kiedy się przywiązujesz większą wagę do kleryków, czyli do tych nauczycieli i tego, co oni głoszą, niż do swojego sumienia i zrozumienia woli Bożej i robisz to, nie co ci mówi twoje sumienie, tylko to, co mówią klerycy. To jest klerykalizm. A sekciarstwo jest wtedy, kiedy zostaje opracowane pewne wyznanie wiary, które mówi, że jest tak, a tak nie jest i nikomu nie pozwala się myśleć inaczej. Poza tym możesz myśleć tylko i wyłącznie w obrębie tego. Z tym, czyli też nie pozwala, znika rola sumienia i w jednym i w drugim. Nie możesz wyznawać wtedy tego, co twoje sumienie ci mówi, że jest wolą Pana i Bożą nauką, bo ty tak to rozumiesz. Nawet jeżeli błędnie rozumiesz, masz do tego prawo. Z powodu błędnego zrozumienia nikt jeszcze nie poszedł na wtórę śmierć, a dziesiątki tysięcy członków Maluszkiej Ostatka poszło do nieba, do boskiej natury. Pomimo swojego błędnego zrozumienia bardzo wielu nauk, i to nauk z naszego punktu widzenia podstawowych, moglibyśmy powiedzieć, typu Trójca, piekło i tym podobne rzeczy, z których wielu z nich wyznawało wiek Ewangelii, a mimo wszystko są zbawionymi jednostkami w Kościele Chrystusowym i obecnie są w boskiej naturze. Bo to nie jest kwestia wcale najwyższej wagi. Dlatego posiadanie określonego wyznania wiary nie jest rzeczą dobrą, bo wtedy się robi takie płoty i nie pomogą, w obrębie tego płotu możesz być, a jak się wyjdziesz poza ten płot, to jesteś B. Od razu można powiedzieć w taki sposób dziecinnego języka używając tutaj, by nie używać terminów, które są nadużywane przez niektórych, i ja tych słów nie chciałbym tutaj cytować w tej chwili z tym, więc tak wygląda ta kwestia. Brat Robert właśnie w tym wykładzie przestrzega przed tym, właśnie mówi, że siła ruchu nie jest w ruchu jako organizacji, tylko siłą ruchu są serca i umysły jednostek, które nie są członkami ruchu. Właśnie tego podkreśla, że ruch nie posiada w ogóle żadnych członków. Ruch posiada tylko zwolenników, sympatyków, czyli ludzi, którzy identyfikują się z naukami i z celami, do których dąży ruch, a celem ruchu, powiedział to dwa cele ruchu. Po pierwsze, ruch ma cel głosić nauki, prawdę paruzyjną, epifaniczną, do tego jest powołane, i po drugie, udzielać wsparcia w duchowym rozwoju tym, którzy o to poproszą. Więc jak to czyni? No poprzez swoich sług. Właśnie to mówię, że ruch ma swoich sług, czyli tych sług, to jest tych, co nazywamy starszych generalnych, także ruch ich posiada, i jeżeli zostanie poproszony, to ich wysyła tam do tych, którzy poproszą. Dlatego jest ta tradycja, że zbory proszą o usługi, z tym i ci przyjeżdżają i mają prawo mówienia w danym zborze tylko dlatego, że zostali o to poproszeni, że zostali zaproszeni do tego zboru, a nie mogą sami. Brat Robert właśnie tam podaje później przykład siebie, że ja nie mogę przyjechać jako starszy generalny, tak, tutaj to jest starszy generalny wysokiej rangi, tak, przedstawiciel na wielką Brytanię, mówi o sobie on, że ja nie mogę przyjechać tutaj do was, do zboru w Birmingham i powiedzieć, że ty, a ty masz robić tak, a tak, bo wy jesteście członkami ruchu, a ja tutaj jestem wysokim funkcjonariuszem ruchu i mogę wam nakazać. To byłby klerykalizm wtedy, gdyby tak było, a przed tym należy się strzec z tym, wystrzegać się jak ognia, bo później dodaje pewną rzecz, że historia pokazuje z tym, że w takich sytuacjach, kiedy lud Boży w danym okresie i w danej, powiedzmy, części świata pozwolił na to, by klerykalizm i sekciarstwo zaprosiło korzenie, to mówi rzadko, bardzo rzadko udawało się później je wyplenić. Jest to taki gigant, że jak już zapuści korzenie, jest nie do usunięcia. Prawie, że nie do usunięcia. I w przeszłości tak zawsze było. Wszystkie ruchy maluczkiego skatka na przestrzeni wieku Ewangelii były przecież zamieniane sekty i nie było możliwości odsekcenia, powiedzmy, danej sekty, czyli z powrotem przemienienia jej na ruch. To się, nigdy się nie zdarzyło. Bóg musiał zaczynać nowe ruchy, bo jak to już zapuści korzenie, jest ciężko usunąć i to już widać na początku wieku Ewangelii w przypadku Lota. Tutaj wróćmy do naszego wykładu teraz w tej chwili, że Lot chciał się stronić w mieście z murami, czyli zamknąć się w czymś, żeby mieć pewien spokój. Ja Pawłowy, ja Apolosowy i tutaj Apolos za mnie będzie myślał, a ja jestem zwolniony z tego obowiązku. Zrobię tak, jak mi Apolos powie, bo przecież to on przyprowadził mnie do prawdy, to on jest wybitnym nauczycielem w kościele, czy Paweł, jeszcze bardziej wybitny. Z tym, ale to ani Paweł, ani apostoł, ani Apolos, tylko Bóg i Chrystus. To, co oni mówią do nas, a poprzez swoje słowo, a nie to, co mówią nauczyciele, chociażby ci właściwi, którzy sami są zwycięzcami, są rzeczywiście przez Pana używani. Z tym, więc Lot schrania się do Soar, a po pewnym czasie właśnie zniszczenie Sodomy i Gomory zachodzi, bo Lot schronił się do Soaru, a Pan spuścił siarkę na Sodomę i Gomorę i ogień i zostały zniszczone. Sodoma, Gomora i te miasta, jakie tam były w okolicy. I Lot ze swojego Soar to widział i ogarnął go strach. Wtedy jak to zobaczył, że Pan rzeczywiście to zniszczył, co sugerowało, że on wciąż miał wątpliwości, czy Pan to zrobi. Tak do końca nie ukrył, a już Pan ocali ten system, bo wciąż pewne przywiązanie do niego tkwiło, do tego systemu sekciarstwa żydowskiego. I werset 30 mówi, że wyszedł z Soaru i zamieszkał w górze. Dopiero potem, jak zobaczył, że Lot zniszczył system, że system nominalny został ten zniszczony, to mówimy o wydarzeniach, które posuwamy się ciągle w czasie do przodu, po zakończeniu już żniwa wieku żydowskiego, no bo zniszczenie systemu żydowskiego jest od 69 do 73 roku. Jesteśmy teraz w okresie, który nastaje potem z tym, to Lot ze swoimi zwolennikami opuszcza Soar, czyli opuszcza to sekciarstwo tworzące się w kościele nominalnym, bo ogarnia go strach. Jaki strach? Taki strach, że widząc, że Pan zniszczył sekciarstwo żydowskie, to może zniszczyć i to tutaj jest sekciarstwo, więc opuszcza to i stara się bardziej położyć swoją ufność w Panu, bo udaje się na górę. Ale też nie do końca, tak ja robię to jak maluszkie statko, bo maluszkie statko otwarcie pokłada ufność w Panu, a Lot pisze, udał się na górę, zamieszkał więc, werset 30 mówi tak, zamieszkał więc w jaskini ze swoimi córkami. Z tym, czyli skrycie. Bardziej pokłada ufność w Panu, ale czyni to w sposób skryty, nie całkiem otwarty, czyli wciąż kryje się z tymi swoimi, z pełnym poleganiem Panu, czyli boi się wystąpić i powiedzieć, że na przykład sabatu nie należy, nie mamy wcale już obowiązku przestrzegać, czy też obrzezania nie mamy obowiązku przestrzegać, bo to były części zakona, myśmy wyszli spod zakonu, jesteśmy pod Chrystusem. Te właśnie zwyczaje wciąż zostają z tym i to jest problem, który się przewija w wielu miejscach, w listach Pawłowych, w dziejach apostolskich, z tym, bo to właśnie problemem Kościoła początkującego wieku Ewangelii było to judaizowanie, które było, że niektórzy chcieli mimo wszystko połączyć, wlać nowe wino do starych bukłaków systemu żydowskiego. Z tym i tak to się działo, był nawet coś, miało miejsce takie wydarzenie jak Sobór Apostołów w Jerozolimie, być może niedobre słówko, ale takie system nominalny nadał i to się nazywa, że radzono tam nad tymi rzeczami, bo byli ci, którzy do tego dążyli. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. To, co, o czym teraz mówię, to już kolejne wydarzenia. Po tym, jak Lot zamieszkał w jaskini, to był ten incydent z jego córkami, jak że one upoiły córka, upoiły swojego ojca, a później miały tak z nim dzieci. Z tym upoiły tym winem. To wino, to właśnie to jest, wino to nauki w symbolach Biblii. Tym winem jest ta nauka, że można połączyć system chrześcijański z żydowskim, czyli można wierzyć w Chrystusa z tym, ale trzeba i tak przestrzegać zakonu i żydowskich zwyczajów, i że wszyscy chrześcijanie, że trzeba nawet tych, którzy są z pogan, trzeba zmusić do przestrzegania żydowskich obyczajów, że owszem, Chrystus tak, ale żydowskie obyczaje też muszą być. I na przykład Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, pierwszy werset mówią o tym, że taki problem istniał. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Nie wystarczy wiara w Chrystusa, poświęcenie się, żeby zbawiony. Trzeba być obrzezanym z tym. Więc mówi, z tego powodu apostoł Paweł się temu przeciwstawia, tak? Bo mówi werset drugi. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą z jednej strony, a nimi, a tymi, którzy tak głosili, no to później doszło do tego wysłania przedstawicieli do Jerozolimy, do starszych, do apostołów. A w Galatów, w trzecim rozdziale, to nasz Pan mówi jeszcze wyraźniej, nasz Pan mówi przez apostoła Pawła tutaj, mówi tak, wystarczy przeczytać sam początek. Apostoł Paweł po prostu gromy tutaj zsyła na tych, którzy przyjmowali takie nauki. Pisze do nich: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. I później, opuszczając część wersetów, werset 11. A że przez zakon nikt nie zostanie usprawiedliwiony przez Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się dla nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Z tym więc, nie wiem, czy to w tym miejscu, w których wersetach opuściłem, ale apostoł Paweł zwraca się w pewnym miejscu w swoich listach do braci, że jeżeli położycie swoją ufność w zakonie, Chrystus nic wam nie pomoże. Nie uzyskacie zbawienia, jeżeli będziecie nadal pokładać ufność w zakonie. Połóżcie ufność w Chrystusie, w Jego Królestwie, w górze, zamieszkajcie w górze. I to nie gdzieś ukryci w jaskini. Z tym, no i dzięki działalności apostoła Pawła i tych, którzy go wspierali, ten problem w kościele chrześcijańskim, problem judaizowania został rozwiązany i przynajmniej tutaj Kościół chrześcijański nie zszedł w pierwszym wieku na manowce i nie uległ wykolejeniu swojemu na skutek takich właśnie błędów. Zostało to opanowane i zahamowane. No i na tym można by było zakończyć nasz dzisiejszy wykład dotyczący zniszczenia Sodomy i Gomory. Pokazuje nam on, w jaki sposób Bóg patrzy na dzieje ludzkości, jak w różnego rodzaju obrazach, symbolach ukrywa wydarzenia przyszłe, zapowiada wydarzenia przyszłe, pokazuje, w jaki sposób on to widzi, te rzeczy, bo to jest jego punkt widzenia przedstawiony w typach i antytypach. No i sądzę, że też ten wykład zawiera wiedzę nie tylko taką historyczną dla tych wydarzeń, nie tylko wiedzę na temat antytypu z żniwa wieku żydowskiego, ale praktyczne wskazówki do zastosowania dla nas wszystkich żyjących już po żniwie wieku Ewangelii, nawet kiedy żyjemy w tym okresie czasu, kiedy wieki na siebie zachodzą i mamy coraz więcej elementów z wieku tysiąclecia, te wskazówki i nauka, która wynika z tego, wciąż jest pożyteczna i potrzebna nam. Dlatego życzę Bratelstwu wielu błogosławień z tego, aby Pan błogosławił te myśli i dzięki między innymi nim pomógł nam zajmować właściwą postawę i podejmować właściwe decyzje i dokonywać odpowiednich wyborów w naszym życiu. Tego Bratelstwu życzę, sam również pragnę na tym kończyć. Dziękuję za uwagę.